Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was wszystkich. Na pewno tutaj jesteśmy z Bożej łaski. To Bóg daje nam zdrowie, Bóg daje nam siły. Bóg daje nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia. Gdyby nie Boża łaska, tutaj by nas nie było. Gdyby nie Boża łaska, nie wiadomo, gdzie byśmy byli, co byśmy robili, a może i nas by tu nie było. I myślę, że każdy może powiedzieć na to amen. Nie jedna sytuacja, w której człowiek by mógł stracić życie. Tak jak tydzień temu słyszeliśmy to świadectwo o tym, jak Bóg ostrzegł tych braci przed tym, kiedy rozpędzony tir miażdżył te auta. I myślę, że każdy z nas mógłby powstać, powiedzieć podobne świadectwo, jak Bóg go zachował od tej czy innej tragedii. A dzisiaj zgromadziliśmy się, aby stanąć na tym miejscu i słuchać Słowa Bożego. A chcę się dzielić na temat tego, czy jesteś uczniem Jezusa. Czy jesteś uczniem Pana Jezusa? Każdy z nas, jak tutaj jest, uczy się całe życie. Amen? Całe życie się uczymy. Nie ma inaczej. I słynne wielkie powiedzenie: wiem, że nic nie wiem. Jest to wielkie stwierdzenie, które zostało gdzieś kiedyś w przeszłości, w historii powiedziane. I kiedy człowiek, wiecie, do tego dochodzi, że wie, że nic nie wie, to dużo wie. Ja wiem, że niewiele wiem. Można właśnie powiedzieć, że nic nie wiem. Wiem to, że muszę się uczyć. Wiem to, co też powiedział brat Georg. Kiedy ci jakiś człowiek mówi, że on wszystko wie. Pamiętacie, co powiedział brat Georg, kiedy jeszcze żył? Pastor Georg? Takiego nie słuchajcie. Oni niewiele wiedzą. Ale ci, którzy mówią, że niewiele wiedzą, że nic nie wiedzą, tych słuchajcie. Kiedy człowiek pyszni się przed Bogiem, kiedy człowiek mądrzy się, to jest znakiem, że jeszcze niewiele wie. Że jego serce nieprzemienione i niewiele od niego otrzymamy dobrego. Tak więc dzisiaj będzie na temat uczenia się. Dzisiaj już było powiedziane o szkole. I chcę wam powiedzieć, że co roku udoskonala się przybory szkolne. Coraz lepsze są długopisy, ekierki, zeszyty. Gumki są od wyboru do koloru i te wszystkie inne materiały piśmiennicze i inne materiały do szkoły. Ale jedna rzecz jest w tym wszystkim najważniejsza dla ucznia. Jedna rzecz jest najbardziej pożądana. Wiecie jaka? I bez tej rzeczy wszystko inne nie ma sensu. Chęci. Pragnący umysł, pragnące serce. Żadne ekierki, długopisy i pomoce i wszystkie inne nowości, jakie są wymyślane w szkolnictwie, nie pomogą, jeśli człowiek nie ma chęci i pragnienia uczenia się. To wszystko jest wtedy do kosza tylko przydatne. I bywa, powiem wam, że ludzie myślą, że można być chrześcijaninem, nie będąc uczniem Pana Jezusa. I jest tak możliwe i tak też się dzieje. Nie możesz być chrześcijaninem, nie będąc uczniem Pana Jezusa. Nie jest to możliwe, to jest powiązane. Jeśli chcesz być chrześcijaninem, musisz być uczniem Pana Jezusa. Musisz się uczyć. My wiemy, co się stało w roku 966, kiedy to nasz praojciec, Mieszko I, prawda, spowodował, że przyjął chrześcijaństwo, pierwszy przyjął chrzest. I wielu myśli, że właśnie chrześcijaństwo z tym się kojarzy, że od tego momentu nasz kraj nie jest pogański, jesteśmy chrześcijanami. I praktycznie to jest to, o co chodzi z Bogiem, żeby być w ogóle chrześcijaninem, się nazywać. Ale chrześcijaństwo nie kojarzy się właśnie od chrztu. Jest to mylne stwierdzenie. Chrześcijaństwo, dokładnie to słowo wywodzi się od Chrystusa. I greckie słowo Christos było później tłumaczone jako chrześcijanie. A znowu, tak jak Mieszko przyjął chrzest się tłumaczy od greckiego baptizo. Denominacja naszych braci, baptyści, dokładnie. Co znaczy zanurzenie. I mimo, że Mieszko właśnie przyjął chrzest, nie wiem, czy to był dokładnie chrzest przez zanurzenie, czy jaki był ten inny chrzest, czy przez polanie. Pomijając to, to chrześcijaństwo nie polega na tym, żeby się nazywać chrześcijaninem, ale tak jak samo nazwa wychodzi, naśladować Chrystusa, czyli uczyć się. I wiecie, jak nazwali pierwszych naśladowców Chrystusa, pierwsze słowo, jakie było na tych, którzy chcieli uczyć się od Chrystusa, w Mateusza, bodajże 9 rozdział, ludzie ich nazwali, to są uczniowie Jezusa. Później było nazywanie chrześcijanie. Chrześcijanie to jest, wiecie, druga nazwa. Tak więc nie ma mowy o tym, że chcesz być chrześcijaninem, a nie chcesz się uczyć od Pana Jezusa. Po prostu nie ma takiej możliwości. Tak więc jeśli słyszymy znowu, że musimy się uczyć, to o zgrozo. I przypomnijmy sobie, chcę, abyśmy się podnieśli ręce. Kto chodził do szkoły? To nie będzie problemu, abyśmy się cofnęli kilkadziesiąt, może niektórzy kilka, jeszcze wiele lat wstecz. I pomyślcie sobie teraz, przywołajcie, kiedy chodziliście do szkoły, kiedy ten tornister zamiast do przodu to odciążał nas w drugą stronę od szkoły. Przynajmniej teraz tak widać, jak patrzę przez okno, jak to dziecko idzie, to no od szkoły zamiast do szkoły, bo tyle tam ma tych pomocy. Teraz sobie przypomnijcie tych nauczycieli, panią od polskiego, pamiętacie panią od polskiego? Panią od matematyki, ja pamiętam dobrze. I wiecie, kiedy te wszystkie, wiecie, te myśli nam wracają, to przypominamy sobie nasze szkoły i przypominamy sobie naszych nauczycieli. I często przywołuje się nam na myśl nam, że uczenie to właśnie z powodu tego, że jakiś tam nauczyciel był nieprzyjemny, z powodu tego, że jeden nauczyciel gdzieś nas tam tępił, gdzieś tam nam dociskał nas i musieliśmy się tego nauczyć. Byli tacy, wiecie, nauczyciele, że tak wyłożyli lekcje, że kiedy cię spytał, to uśmiech tu nie pomógł, ani piękne oczy, prawda? Na piękne oczy zdał, tak się mówiło. Nie było takiej możliwości. Pani, pamiętam moją panią od geografii. Ona wspaniale wykładała tę geografię. Ja do dzisiaj lubię geografię, lubię podróżować, lubię czytać o geografii i lubiłam, kiedy ona to wykładała. Ale nie było mowy, żebyś po prostu zdał na piękne oczy. Musiałeś się nauczyć. Ja lubiłam geografię. Ja lubiłam słuchać, jak ona wykłada. I teraz, kiedy się nawróciłeś, prawda, oddałeś swoje życie Panu Jezusowi, to znowu sobie myślisz, ojejku, znowu mnie czeka uczenie się. Ale to ojejku, to co ty myślisz, to jest spowodowane tym, że byli nauczyciele, którzy nas właśnie w jakiś sposób gnębili i sobie myślisz, i co Pan Jezus ode mnie chce? On znowu będzie coś ode mnie chciał, nie wiadomo co, jak ci nauczyciele czasami, nie wiadomo o co im chodziło. Ale dlatego tak myślimy, dlatego takie mamy myślenie, że to często było dla nas nieprzyjemne. Często wiele lekcji było takich trudnych dla nas. Nawet się czasami nie szło na lekcje, bo się myślało, że to coś pomoże, ale to nic nie pomogło. Przyszedł kolejny tydzień i trzeba było iść na tę matematykę. Ale były takie przedmioty, jak już powiedziałem, że lubiliśmy na nie chodzić. Dlaczego tak było? Dlatego, że ta pani, ona potrafiła to wytłumaczyć. Że ta pani miała ten dar, tą charyzmę. I wtedy musiałeś się przyłożyć i nauczyć się to, co ona zadała. Chcemy być chrześcijanami, chcemy się nawrócić, prawda? I wielu z nas się nawróciło. Ale czy chcesz być uczniem? Bo nie wystarczy, powiem ci, nawrócić się. Nie wystarczy się ochrzcić, przyjąć chrzest, który jest kolejnością tego, że uwierzysz w Pana Jezusa. Ale czy ty chcesz być uczniem Pana Jezusa? I zobaczmy, co mówi Słowo Boże nam w liście Jana, w Ewangelii Jana, 13 rozdział. Co Pan Jezus mówi o sobie? Kim On jest dla nas? Ewangelia Jana 13. Wy, Słowo Boże mówi, nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo jestem Nim. Teraz zobaczcie, co robi Pan Jezus. Odwraca tą kolejność. Jeśli tedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Tu jest mowa o tym, że Pan Jezus ich uczył, jak sobie usługiwać. Nie trzeba praktykować mycia nóg. W naszym zborze mamy buty, wtedy tego nie było. I był taki zwyczaj, że się umywało nogi. Ale nie o tym chcę mówić. Chcę mówić o tym, że Pan Jezus co o sobie mówi? Że wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem. I słusznie mówicie, bo im nie jestem. Pan Jezus ma się stać najpierw twoim Panem, a później kim? Mówi o sobie Pan Jezus. Tym, który cię będzie uczył. Twoim nauczycielem ma być, a ty masz być uczniem. I odwracę tą kolejność, Pan Jezus, bo najpierw w Słowie mówi 14 werset. Jeśli wtedy ja Pan, zauważcie, Pan Jezus to odwraca. Najpierw muszę być twoim Panem, a później będę cię uczył. Jeśli wtedy ja Pan i nauczyciel umyłem nogi wasze i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Tak więc Pan Jezus, jak widzisz, drogi bracie, jest tym, który chce cię uczyć przez całe życie. On chce być twoim nauczycielem. I nie ma innej możliwości poza tą, że trzeba się uczyć. Powiem wam, jest wielu słabych chrześcijan, bo to poselstwo, to słowo, które tu jest powiedziane, zostało gdzieś w boku zostawione. Fajnie, że nawróciłeś się. Fajnie, że przyjąłeś chrzest. Ale czy się uczysz? Czy przed Bożym obliczem przychodzisz do Pana Jezusa i prosisz Go, aby cię uczył? Dlatego jest tak wielu słabych chrześcijan, bo to zostawiło. Tylko się przyjęło to, że trzeba się nawrócić, uznać Jezusa jako Pana. Ale czy jest w ich życiu uczniostwo? Czy mają chęci, aby się uczyć? Czy szukają w Bożym Słowie, jak postąpić w tej sytuacji lub w tamtej sytuacji? Czy po prostu sobie żyją chrześcijańskim życiem? A mówię, nie można być chrześcijaninem, nie będąc uczniem. To jest niemożliwe. Choć w Polsce, jak widzimy, tak wygląda chrześcijaństwo, że się mówi, że Polacy to chrześcijanie. Ale jeśli się spytasz, no a kim jest dla ciebie Pan Jezus? Postacią historyczną. No jeszcze w kościele o nim mówią. Pan Jezus ma być twoim nauczycielem. Tym najważniejszym nauczycielem. Później będę mówił, jakim on jest naprawdę nauczycielem. Czy warto poddać się pod jego rękę? Czy jego nauka okaże się cenna w twoim życiu? Tak więc będziesz słaby, jeśli to odstawisz w swoim życiu. Tak więc pełnia chrześcijaństwa, pełnia bycia tu w kościele jest taka, że nawróciłeś się, ale się chcesz uczyć. Masz to pragnienie i będziesz przychodził do swojego nauczyciela, aby cię uczył. Jeśli będziemy uczniami, to kolejna jest tego, wiecie, rzecz, że nie będziemy słabi. Bo wiecie, jeśli się nie uczysz, no to skąd masz mieć mądrość? Jeśli Jaś się nie nauczy, to Jan. I Słowo Boże mówi wyraźnie o dwóch domach. Bardzo prosta przypowieść. Jeden tylko słuchał, a nie wykonywał. Czyli co mówi Słowo Boże? Po prostu słuchał, ale uczyć się nie chciał. Chcę przeczytać ten fragment. Każdy więc, kto słucha tych słów moich i wykonuje je, czyli jest tym uczniem, będzie przyrównany do męża mądrego, który zbudował dom swój na opoce. I spadł deszcz ulewny, mówi Słowo Boże, i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom, ale on nie runął, gdyż był zbudowany na opoce. Dlaczego? Że ten ktoś nie tylko słuchał, ale się też uczył. Uczeń to jest ten, który stosuje to. Nie zapomnę pana od fizyki, jak wyłożył nam prawo tarcia. Mówi, nie chcesz się wyłożyć na lodzie? No to tak masz stąpać, żeby było zachowane prawo tarcia. Człowiek zawsze się wywróci, kiedy prawo tarcia wtedy nie istnieje. Mi to dobrze wytłumaczył. Jako kierowca dobrze to rozumie. Gdzie to prawo zastosowaliśmy. Znaczy, to prawo fizyki na nas wpłynęło, ale wiedząc, jak się zachować, wszystko dobrze się skończyło i przejazd kolejowy, przyjechaliśmy samochodem w właściwym kierunku. Przodem, autem. Tak więc i zobaczcie ten drugi człowiek. A każdy, kto słucha tych słów moich, lecz nie wykonuje. Możesz słuchać, ale jeśli nie jesteś uczniem. Jeśli nie wdrażasz tego w życie, Słowo Boże mówi, że przyrównany będzie do męża głupiego, który zbudował swój dom na piasku. I spadł ulewny deszcz i wezbrały rzeki, powiały wiatry i uderzyły na ów dom i runął, a upadek jego był wielki. Tak więc, jeśli twoje chrześcijaństwo będzie powiązane z uczniostwem, będziesz się uczył od Pana Jezusa, to nie to, że byle podmuch już leży, już obrażony na Pana Boga, już nie przychodzi na nabożeństwa do kościoła. Jeśli twoje chrześcijaństwo będzie powiązane z uczniostwem, to nie będziesz się wywracał byle podmuch. I nie będziesz obrażony na cały świat i na różne sytuacje. Teraz chcę powiedzieć na temat nauczyciela. Nie ma ucznia bez nauczyciela, prawda? Musi być ten, który uczy. Naszym nauczycielem jest Pan Jezus Chrystus. Amen. I kiedy mamy być uczniami, to Bóg ma w tym cel. Wiecie, jaki Bóg ma w tym cel? Wspaniały cel. Co Boże o tym mówi? Tym celem jest, i Bóg, zanim powiem, co jest tym celem, to powiem wam, że Bóg chce ten cel zrealizować w naszym życiu. I to jest tym celem. Którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. To musi być pierwsze. A drugie, co Boże mówi, że Bóg chce, abyśmy byli podobni do obrazu Syna Jego. Bóg chce, to jest ten cel, abyśmy byli podobni do Jezusa. Jest taka pieśń. Podobnym chce być do Jezusa. Mówić jak On, chodzić jak On, myśleć jak On. Wiecie, kiedy dziecko się urodzi, to każdy tam przychodzi, sąsiedzi, rodzina. No do kogo on jest podobny? No może do dziadzia, może do mamusi, może do tatusia. Szuka się tych podobieństw. I Słowo Boże mówi, że myśmy się też narodzili z Boga. Jako te dzieci, prawda? I Bóg chce teraz, abyśmy byli podobni do Niego. Nie do kogo innego, nie do świata. Jeśli się narodziłeś z Boga, to uczniostwo jest tym celem, które będzie podobać, żebyś podobny do Jezusa. Masz być podobny do Jezusa. Nie to, że tam sobie jak Michael Jackson masz sobie coś zrobić, tylko twój charakter, ta stara natura ma być przemieniana. Jak zobaczy Jezusa, to wiecie, tylko popatrzymy sobie w oczy. Dzisiaj śpiewaliśmy o tym, co nie, że odejdziemy stąd i staniemy tam. Jak popatrzę w Jego oczy, w Jezusa, to będę wiedział, że jestem do Niego podobny, bo się przemieniam, bo jestem Jego uczniem. I ty musisz to wiedzieć, że kiedy tam staniesz, kiedy popatrzysz Jezusowi w oczy, to będziesz wiedział, że jesteś do Niego podobny. Bo Słowo Boże mówi tak, że mam być podobny do Jezusa. Jest to z Rzymian, Słowo Boże nam mówi w Rzymian 8:29. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego. Podobni do obrazu Syna Jego. Mam być podobni do Jezusa. Dlatego musimy się uczyć. Dlatego jest to tak pożądane w Kościele. Tu jeszcze jest takie, tak krótko chcę się zatrzymać, bo tych, których przedtem znał i przeznaczył. Ludzie szukają przeznaczenia. To jest naszym przeznaczeniem, być podobni do Jezusa. Jeśli szukasz przeznaczenia w swoim życiu, często ludzie szukają, co jest moim przeznaczeniem? Jaki cel w moim życiu? To jest ten cel, abyś był podobny do Jezusa. Abyś był podobny do Pana Jezusa. W swoim wnętrzu, w swoim myśleniu, w swoich myślach. I tu zobaczcie, wiele lat nauki. Ile lat? Do końca życia. Całe życie się musimy uczyć tego. Być podobni do Pana Jezusa. Dalej. My jako ludzie szukamy dobrych uczelni. Każdy rodzic chce posłać swoje dziecko do dobrej szkoły. I to zawsze ożywa gdzieś tam chyba w sierpniu, czy nawet wcześniej, w czerwcu, się wybiera szkoły i patrzy się, która jest dobra, która dziecku da najlepsze wyniki, najlepsze wykształcenie. I chcemy się uczyć u najlepszych. Tak jest zawsze. Chcemy się uczyć u najlepszych, którzy potrafią nam wyłożyć temat dobitnie, którzy sprawią, że będziemy dobrzy później w naszym zawodzie. I powiem wam, że wielu ma niesamowitą wiedzę, ale o co chodzi z wiedzą? Tą wiedzę trzeba dobrze przekazać. Powiem wam, zdarza się, że ludzie mają wiedzę, ale nie potrafią jej przekazać. A też zdarza się, że ktoś ma, powiem wam, niewielką wiedzę i tak jest. I po prostu tak jest. Że potrafi tak przekazać to, co wie, żeby się czasami wydaje, no ten ma wielką wiedzę. Tak więc ważne jest jedno i drugie, aby mieć wiedzę i potrafić ją przekazać. I powiem wam, że ten najlepszy, to Einstein mu nie dorównuje. Nie dorównują mu najwięksi teolodzy, najwięksi nauczyciele. Pan Jezus ma i wiedzę, i potrafi ją nam przekazać. Alleluja. Pan Jezus ma wiedzę i potrafi ją nam przekazać. Powiem wam, pobieramy lekcję u najlepszego. Jeśli przyjdziesz do Pana Jezusa, jeśli oddasz Mu swoje życie, to jest pierwsze, i będziesz chciał być uczniem i nie ma innej możliwości, to powiem ci, pobierasz lekcję u najlepszego. Nie ma już lepszego nauczyciela od Jezusa. On jest najlepszy z najlepszych. Dlaczego? Bo On ma predyspozycje. Bo Pan Jezus ma wszelkie predyspozycje. Jego wiedza jest pełna. Jego poznanie jest pełne. I list do Kolosan 1,16 mówi takie słowa. Posłuchajcie. List do Kolosan, 1:16. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On wie wszystko o ludziach. On wie wszystko o rzeczach. On wie wszystko o Tobie. On wie wszystko o sobie. Jeśli już wie tylko o sobie, to warto się u Niego uczyć. Jezus wie wszystko też o sobie. My o sobie często nie wiemy, jacy jesteśmy, jak się zachowamy. A Jezus wszystko wie o sobie. On wszystko po prostu wie. On jest wszechwiedzący, mówi nam Słowo Boże. Powiem ci, warto przychodzić do Jezusa. Tak więc Jego są, On ma predyspozycje. Jezus ma predyspozycje, aby Cię uczyć. I powiem wam, że On nie jest tylko profesorem, który mówi, no wiesz, no tak trzeba żyć, no jeśli Cię Twój nieprzyjaciel, Słowo Boże mówi, no uderzy, no to nadstaw mu drugi policzek. I to tylko taka teoria, prawda? Bo łatwo teorię się wykłada. Ale Pan Jezus i praktykę przeszedł. Kiedy uderzali go w drugi policzek, co? Kiedy uderzali go w policzek, nastawił i drugi. Słowo Boże mówi tak o Panu Jezusie w Hebrajczykach 4,15. On przeszedł przez wszystko i doświadczył wszystko. Pan Jezus wszystko doświadczył. Dlatego może i Tobie pomóc w Twoich problemach. Dlatego może i mi pomóc w moich sytuacjach. Wszystko z wyjątkiem grzechu. On wszystko doświadczył, Pan Jezus. Dlatego możesz Go prosić, Panie Jezu, jak mam postąpić w tej sytuacji? A On Cię zrozumie. Bo nie jest tylko profesorem, który zna teorię, ale On i praktykę miał. 33 lata praktyki na tej ziemi Pan Jezus miał, zanim odszedł. I dlatego może Ci pomóc. Dlatego kiedy się modlisz, to wiedz, że On rozumie Cię doskonale. Bo On też chodził po tej ziemi. Kiedy trzeba, to płakał. Kiedy trzeba, to się cieszył. Kiedy trzeba, to współczuł. Kiedy trzeba... I gniew na Niego, Jego twarzy wystąpił i przegonił kupców ze świątyni. Tak więc On Cię zrozumie, kiedy do Niego przyjdziesz. Tak więc Jezus to nie jest tylko ktoś, kto posiada wiedzę, ale ktoś, kto będzie Ci pomógł wykorzystać tą wiedzę. Powiem wam, kiedy Pan Jezus przyszedł, to pokazał nam chwila za chwilą, krok po kroku, jak te niebiańskie rzeczy tutaj wykonywać. On nam pokazał, jak żyć. Bez Niego byśmy nie wiedzieli, jak żyć. Ludzie dalej by po prostu żyli w oszustwie, mimo to, że żyją i kradną, ale są chrześcijanie, którzy pokazują, jak żyć. Mówią ci w pracy, rób tak. Ty mówisz nie, bo Jezus mnie tak uczy, żeby tego nie robić. I przez to, Słowo Boże mówię, jeśli my jesteśmy uczniami, to innych będziemy uczyć. I inni będą chcieli też tego. I co jest ważne w tym wszystkim? Wiecie, kiedy bierze się skalę ocen, kiedyś była od 2 do 5, prawda? Teraz jest od 1 do 6. Kiedy się bierze skalę ocen, to się bierze wszystkich równo, pod linijkę. Jeden jest bardziej bystry, drugi jest mniej bystry. Tam gdzieś na końcu są ci, którzy często łapią te dwuje, jedynki, truje. I nauczyciel często, powiem wam, ocenia w jaki sposób? Niesprawiedliwie, bo jeden ma predyspozycję, a drugi nie ma. Nieważne, jest skala ocen. I często, wiecie, są niesprawiedliwie dzieci ocenione. Ale Pan Jezus tak nie ocenia. Pan Jezus, kiedy widzi ciebie, to powiem ci, On indywidualnie, On nie bierze cię jako masę, u Niego nie jesteś jakiś numer. Często, no numer 10, co o tym myślisz? Wstań, powiedz. Na lekcjach tak bywało. Ja przeważnie miałem 10, 11, 12, tam na literę K było moje nazwisko. Ale Pan Jezus cię nie traktuje jak numer. Powiem ci, że Pan Jezus indywidualnie cię będzie uczył. On ma dla ciebie indywidualny tok nauczania. Jeśli tego brata w ten sposób Bóg tak prowadził, to znaczy, że ciebie będzie prowadził. Często się pytam, Panie, dlaczego ty mnie w ten sposób doświadczasz, tego brata nie? Czego ja przez te trudności przychodzę, a czego on nie? Bo właśnie Pan Jezus indywidualnie każdego z nas uczy. I to wiedzmy. Nie będziesz szedł tym tokiem nauczania Andrzej, którym ja idę. Bo każdy z nas jest indywidualny, prawda? Często ludzie się traktuje jako masę. Traktuje się jako numer, jako liczbę. Pan Jezus nie. Zna twój charakter. Zna twój potencjał. I On może te pokłady, które są w tobie, wydobyć. Dlaczego? Bo On sam włożył w nas. Sam Pan Jezus włożył w nas te pokłady. Jakieś dobre mamy talenty, jakieś inne rzeczy. To On wydobędzie z nas to. Tak więc, powiem, można być bezpiecznym przy takim nauczycielu. Kiedy prosisz Pana Jezusa, On ci nie połamie kości. Niektórzy myślą, że jak się modlę, Panie, prowadź mnie, to lepiej się nie modlić, tak? No bo gdzieś Bóg weźmie, zrobi ze mną nie wiadomo co. Nie. Bóg nie jest taki. Pisze, On jest łaskawy, miłosierny, cierpliwy. I powiem ci, jeśli popełniasz jeden, drugi błąd, On ci nie zwymyśla. Często nauczyciele, wiecie, depczą godność ucznia. Miałem taką nauczycielkę z rosyjskiego. Jak mnie z nerwów chwyciła za włosy, to myślałem, że mi głowę roztrzaska. Była taka nerwowa. Takich nauczycieli mieliśmy. Ale tu się nie musisz bać. Wieczorem możesz prosić, Panie Jezu, Ty mnie prowadź. Jeśli popełnisz czwarty raz z kolei błąd i ósmy, On ci nie zwymyśla. Nie zdepcze twojej godności. Bo taki jest nasz Jezus kochany. On cię będzie uczył cierpliwie. I nic nie da ponad nasze siły. Amen, tak mówi Słowo Boże w Koryntian? Nie da takich lekcji, których powiesz, no nie, tego już nie odrobię. No tej sytuacji w moim życiu nie dam rady przejść. Dziura w portfelu, tu jeszcze inne problemy, tak na ciebie nas rzuca, bo On wie, jakim jesteśmy. I popatrzcie na Joba, co tak myślałem. Bóg wiedział, kim jest Job. Kiedy diabeł chciał, myślał, że on tutaj wygra tą sprawę. Kiedy Słowo Boże mówi, przyszli synowie Boży przed Boży tron, to Bóg się pyta szatana, widziałeś mojego sługę Joba? A diabeł mówi, tak. Przyszedłem ziemię wzdłuż i wszerz i widziałem, ale czy nie za darmo cię on tak chwali? A zabierz mu to wszystko. Bóg mówi, dobrze. W twojej mocy on jest. Pozwalam ci, abyś mu zabrał to wszystko, co ja mu dałem. Pisze, że Job złego słowa, to jest powiedziane, nic niestosownego Job nie wyrzekł. I Bóg uwielbił się przez Joba. Bóg wie, na kogo może tyle złożyć, aby uwielbić swoje imię. Także chcę wam powiedzieć, że nic ponad twoje siły nie da. Nie musisz się tego martwić. Przychodząc do Pana Jezusa i czyniąc Go swoim nauczycielem, nie musisz się martwić. On zna twoje siły. Tylko niech będzie modlitwa nasza. Panie, prowadź mnie swoją drogą. I wspieraj mnie w tej drodze, bo Tobie chcę służyć i chcę być Twoim uczniem. Chcę, abyśmy teraz przeczytali kilka wersetów. Otwórzcie wspólnie, otwórzmy Mateusza, 4 rozdział, 18 werset. Tutaj Pan Jezus pozyskuje pierwszych uczni. Otwórzmy wspólnie nasze Biblię. Przynoście Biblię. Czytajmy, bo z tego jest źródło mądrości do naszego życia. Mateusza 4,18 i Słowo Boże mówi takie słowa. A idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego, ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. I mamy tutaj rybaków, którzy zarzucają sieci w morze, pracują. I Pan Jezus ich powołuje od pewnej pracy do pewnej pracy. Czyli od pracy z rybami do pracy z ludźmi, prawda? Od tej pory mają być już rybakami ludzi. I co nam to mówi, ta historia powołania tych uczni? Czym jest dzisiaj dla nas? Po prostu odwracasz się do starego życia plecami. Oni odwracali się do starej pracy plecami. Do starego życia musisz się odwrócić plecami. Jeśli chcesz być uczniem Pana Jezusa, musisz zostawić stare życie. Musisz zostawić stare życie, bo Bóg ma dla ciebie nowe życie. Wielu ludzi chce być chrześcijanami, ale nie chce zostawić starego życia, bo im się podoba robienie to, czy coś inne. Lubią coś ukraść. Lubią w ten sposób postąpić i wiedzą, że to się Panu Jezusowi nie podobało. No to wolą nie iść za Nim. Nie ma możliwości. Jeśli chcesz pójść za Jezusem, musisz się odwrócić plecami do starego życia. List Efezjan, 6 rozdział, 6 werset. Mówi tak: nie pełniąc służby dla oka, jako byśmy chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy. Kiedy jesteś uczniem Pana Jezusa, nie możesz pracować dla oka. No bo jak szef widzi, to będziesz dobrze pracował, ale jak szef już nie widzi, no to już będziesz byle jak pracował. Nie. Od tej pory twoim dyrektorem, twoim prezesem jest Pan Jezus. Kiedy obrałeś Pana Jezusa za swojego Boga, to wiedz, że od tej pory Pan Jezus jest tym najważniejszym w twoim życiu. On już jest twoim prezesem, twoim dyrektorem. I trzeba zmienić wtedy system pracy. Wielu wynosi z pracy coś i mówi: oj, to nic taka rzecz. Nie. Nie możesz tak postępować. Jesteś uczniem Pana Jezusa. Nie, twoim teraz szefem nie jest twój obecny szef. Twoim szefem jest Pan Jezus. To zmienia system pracy. Przez to ludzie mogą widzieć, że jesteśmy uczniami Jezusa. Nie możesz się obijać i pracować dla oka. Tak Słowo Boże mówi, nie możemy pełnić służby dla oka. I co najważniejsze, jeśli chodzi o pracę przy tym temacie, nie możesz być pracoholikiem. Dzisiaj jest to tak popularne, powiem wam. Kiedyś tylko czytaliśmy o ludziach, którzy żyją w krajach kwitących wiśni, którzy praca dla nich jest Bogiem. Dzisiaj w Polsce mamy ten problem. Pan Jezus ma być twoim Bogiem, nie praca. Nie możesz być pracoholikiem. Mam nadzieję, że nie ma tu takiej osoby, dla których praca jest najważniejsza. Praca jest bardzo ważna i Bóg lenistwa nie toleruje, ale pracoholizm nie ma miejsca w chrześcijaństwie. Nie może praca zastąpić Boga w twoim życiu. I przejdźmy dalej do tych, których Pan Jezus powołał, do Ewangelii Mateusza. Z powrotem. Do 4 rozdziału. I kolejnych Pan Jezus powołuje sobie uczni. A oni natychmiast porzucili sieci i poszli za Nim. To ci, którzy byli czytani wcześniej. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, brata jego, który wraz z ojcem swoim Zebedeuszem naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich. A oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. I co nam tu Słowo Boże mówi, co nam Słowo Boże tu wyjaśnia? Co oni robili? Słowo Boże mówi, że oni, koniec 21 wersetu, naprawiali sieci w łodzi. Wiecie, wielu ludzi chciało naprawiać świat bez Boga, bez Jezusa. Komuniści, humanizm, może dzisiejsza demokracja też chce naprawiać świat po swojemu. Nikt nie naprawi świata bez Jezusa. Nikt nie pomoże bez Jezusa. Nasz sposób na naprawianie tego świata to jest taki, że idziemy za Jezusem i przez to możemy coś naprawić w tym świecie. Nie ma innej możliwości, żeby pomóc w tym świecie, żeby coś naprawić. A psuje się ciągle, jak widzicie. I coraz gorzej się psuje. Także Słowo Boże mówi, kiedy was przeklinają, błogosławcie ich. To jest ten Chrystusowy system, sposób naprawiania świata. Nie zabijajcie ich, ale ich błogosławcie, módlcie się o nich. To jest Chrystusowy sposób naprawiania świata. Także przeczytałem o tych, którzy poszli za Jezusem, stali się uczniami i w jaki sposób człowiek ma być uczniem. I teraz chcę powiedzieć, kto nie może być uczniem. Biblia mówi też o takich, którzy nie mogą być uczniami. Choćby chcieli, to oni nie mogą być uczniami Pana Jezusa. Otwórzmy Łukasza, 14 rozdział, 25 werset. I Pan Jezus mówi wyraźnie, kto nie może być Jego uczniem. No i tutaj powiem wam, słowa są trudne, można powiedzieć ciężkie, ale takie jest Boże Słowo. I tylko co nas uwalnia? Prawda nas oswabadza. Trzeba zwiastować prawdę Słowa Bożego. Tylko w prawdzie będziemy wolni, tylko prawda nam daje wolność. A wolności każdy chce. I Słowo Boże mówi nam takie słowa. A szły za nim liczne tłumy i obróciwszy się, rzekł do nich. Jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego i matki i żony i dzieci i braci i sióstr, a nawet i życia swego, nie może być uczniem moim. Twarda mowa. Ale jakże piękna, bo jest to Słowo Boże. Amen. I o co chodzi tutaj Panu Jezusowi? Czyżby ten fragment mówił o tym, że mamy nienawidzić naszych najbliższych? No na pewno nie. Bo nigdzie więcej Słowo Boże nie potwierdza tego. Panu Jezusowi chodzi, aby nasza miłość do Niego, a do ludzi, naszych najbliższych, nawet do naszych samych, była taka, żeby ludzie powiedzieli, oni nienawidzą swojego życia. Oni nienawidzą swoich bliskich. Taka ma być dysproporcja, taka ma być rozbieżność. Wiecie, co jest rozbieżność w samochodzie? Jedno koło tu, drugie tu. Ludzie patrząc na nasze życie, aby mówili właśnie, oni swojego życia nie ceni. On ceni bardziej Jezusa, on kocha Jezusa. Taka nasza ma być miłość do Jezusa. Żeby ludzie widząc nas właśnie tak mówili. Aby nasza miłość była absolutnie, absolutnie, absolutnie pełna do Jezusa. Taka wielka, by ludzie właśnie patrząc na nasze życie, tak mówili. Jak mówi nam 26 werset. I do tego trzeba nam się, bracia i siostry, uczyć. I do tego dochodzić, bo tak Słowo Boże mówi. Nie można być uczniem Jezusa, kochając kogoś innego lub własne życie bardziej niż naszego Zbawiciela. Otwórzmy Ewangelię Jana, pierwszy rozdział. Trzydziesty piąty werset. Tutaj mamy kolejnych uczniów, którzy zostali powołani przez Pana Jezusa. Jest zatytułowane nawet pierwsi uczniowie. Ewangelia Jana, czytajmy Słowo Boże od 35 wersetu. Nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzał Jezusa przechodzącego. I ujrzawszy Jezusa przychodzącego, rzekł, oto Baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, słyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i ujrzał, że idą za Nim, rzekł do nich, czego szukacie? A oni odpowiedzieli Mu, Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i pozostali u Niego w tym dniu, a było to około 10 godziny. Innymi słowy, po prostu poszli za Jezusem. Pierwsze chrześcijaństwo. I zwróćcie swoją uwagę, że wcześniej Słowo Boże mówi, 35 werset, że byli uczniami czyimi wpierw? Ci uczniowie wcześniej byli uczniami Jana. Jan był ich nauczycielem. Jan był ich nauczycielem. I też jest tak, powiem wam, w życiu bywa, że ludzie cenią Jezusa, ale mają też innych nauczycieli. Jeśli ktoś chce iść za Panem Jezusem, musi zostawić swoich nauczycieli. Oni musieli zostawić Jana. Jan był dobrym nauczycielem. Może masz dobrych nauczycieli. Może masz dobre filozofie, ale zostaw je. Jezus jest tym jedynym, za którym masz pójść. Jeden pastor kiedyś opowiadał, że byli w zborze ludzie, mam nadzieję, że nie ma też u nas takich, którzy przychodzili, nazywali się chrześcijanami, naśladowcami Jezusa. I pastor się pyta później po nabożeństwie, a kim dokładnie oni są? No przychodzą oni, ale też wyznają, że ich Panem też jest Hare Krishna. Nie możesz uważać Pana Jezusa za swojego Pana i przy tym wszystkim innych słuchać, innych nazywać jako swoich doradców, czy mieć innego Pana. Często ludzie mówią, tak, wierzę, co mówi Biblia, ale i Sybille też dobrze mówi. Czyż nie tak ludzie mówią? A Biblia mówi wyraźnie, jest jedyna droga i prawda i życie. Jezus powiedział, ja jestem tą drogą. Nie ma innej drogi, nie ma innej prawdy, jak tylko Jezus. Jeśli chcesz być uczniem Pana Jezusa, to musisz zostawić wszelkich swoich nauczycieli, nawet jeśli byliby naprawdę dobrzy. Ci uczniowie musieli zostawić Jana na rzecz Jezusa. Musisz zostawić tych, którzy kreują twoje życie, którzy są podstawą twojego życia. Tacy ludzie przychodzą do kościoła i słuchają, co mówi Słowo Boże, ale podstawą ich życia, tymi, którzy są napędem ich życia, jest ktoś inny niż Pan Jezus. Ale Pan Jezus mówi, nie można dwóm Bogom służyć. Nie da się. Chcę, abyśmy się wrócili do wersetu, który mówi, że kto nie może być uczniem. Jeszcze jeden fragment, który mówi o tym, że teraz mówiłem, kto, w jaki sposób ma być uczniem, a teraz chcę jeszcze powiedzieć, kto nie może być uczniem. Łukasza, 14 rozdział. Łukasza 14:27. Kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Kolejna rzecz, którą mówi Pan Jezus, że ci ludzie nie mogą być Jego uczniami, kto nie dźwiga krzyża swojego. Kiedy krzyż Pana Jezusa się objawił? W Getsemanie, kiedy tak się modlił. Pamiętacie ten moment? Kiedy Pan Jezus wiedział, że jest ciężki krzyż, który przyszło mu nieść. I co Pan Jezus mówi wtedy w ogrodzie Getsemanie? Te znamienne i wielkie słowa. Nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. To jest krzyż w naszym życiu. Jeśli chcesz pełnić swoją wolę, swojego życia, nie możesz iść za Panem Jezusem. Jeśli nie chcesz wziąć tego krzyża, nie możesz być Jego uczniem. I nie chodzi o to Bogu też, czy to dokładnie rozumiesz, czy się potykasz. Chodzi Bogu o Twoje nastawienie. Czy chcesz pełnić swoją wolę, czy wolę Boga? Czy bardziej słuchasz, co mówi świat na temat Jezusa, czy słuchasz, co mówi Pan Jezus? Świat mówi, nie na miejscu jest mówienie o Jezusie, nie na miejscu jest postępowanie jak Jezus, to jest nie na miejscu. Jaki paradoks, a nasz kraj zawierzony od roku 966 chrześcijaństwu. Przez to mamy ulice, jakie mamy. Przez to mamy społeczeństwo, jakie mamy. Ale my musimy i pokazywać Jezusa, i żyć. Mimo, że ludzie nie chcą wybierać tego, co uczył Pan Jezus. Tak więc, kto nie dźwiga krzyża swojego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim. Jeśli chcesz po swojemu, nie możesz być uczniem Jezusa. To jest kolejna rzecz. Otwórzmy jeszcze Łukasza, 5 rozdział. Ta sama Ewangelia. I ostatnia już historia na dzisiejszym kazaniu na temat powołania ludzi na uczniów Pana Jezusa. Przeczytajmy ten cały fragment. Ewangelia Łukasza, 5 rozdział, od 1 do 11. Wspaniała historia. Pewnego razu, gdy on stał nad jeziorem Genezarat, a tłum tłoczył się dookoła niego, aby słuchać słowa Bożego, ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, ale rybacy, wyszedłszy z nich, pukali sieci. A wszedłszy do jednej z tych łodzi, należącej do Szymona, prosił go, aby nieco odjechał od brzegu i usiadłszy, nauczał rzesze z łodzi. A gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: wyjedź na głębię i zarzućcie sieci swoje na połów. A odpowiadając, Szymon rzekł: mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy, ale na słowo Twoje zarzucę sieci. A gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Skinęli więc na towarzyszy w drugiej łodzi, aby im przyszli z pomocą. I przybyli i napełnili obie łodzie tak, iż się zanurzały. Widząc to, Szymon Piotr przypadł do kolan Jezusa, mówiąc: odejdź ode mnie, Panie, bo jest człowiek grzeszny. Albowiem zdumienie ogarnęło jego i wszystkich, którzy z nim byli, z powodu połowu ryb, które zagarnęli. Także i Jakuba, i Jana, i synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: nie bój się. Od tej pory ludzi łowić będziesz. A wyciągnąwszy łodzie na ląd, opuścili wszystko i poszli za nim. I mamy tu historię o wielkim cudzie. W jaki sposób Jezus sprawił, że oni złapali te ryby, nie wiemy. Mógł przywołać te ryby, mógł też wskazać, gdzie mają popłynąć i gdzie mieli zarzucić te sieci. Tego nie wiemy. Wiemy, że Jezus jest Panem całego świata i wszelka przyroda jest Jemu poddana. Ale nie tutaj chcę mówić o rybach i o tym, że te sieci aż się rwały. Co Boże mówi, że ich sieci były pełne. Wielki majątek wpadł w ich ręce. Słowo Boże mówi, że mnóstwo ryb. Wiele to kosztowało. I Słowo Boże mówi im: zostawcie to wszystko. Zostawcie te łodzie, które też miały jakąś wartość. Zostawcie te mnóstwo ryb, które też miały potężną wartość. Oni z tego żyli. Jeśli ktoś jest wędkarzem, to wie, ile trzeba się natrudzić. Rzucisz i czekasz, i czekasz. Jedna rybka się złapie. Albo ci odgryzie. Mi to często tam odgryzały, jak byłem w Norwegii. I nie ma ani, wiecie, haczyka nie ma, ani ryby nie ma. A tu taki majątek, tyle ryb. Jezus mówi: zostawcie to wszystko. Zobaczcie, co Jezus im mówi. Zostawcie te łodzie i idźcie za mną. Powiem wam, ta historia pokazuje jedną wspaniałą rzecz. Cud dokonał się wielki. Cud dokonał się w twoim życiu, ale nie możesz poprzestawać tylko na jednym cudzie. Nie możesz tylko mówić, że kiedyś tam coś przeżywałeś z Bogiem. Wspaniale, że przeżywałeś z Bogiem, ale czy dzisiaj przeżywasz z Bogiem? Bo kiedyby Piotr i ci uczniowie zostali przy tym jednym cudzie, innych by nie widzieli cudów. Jeśli by nie byli dalej uczniami, powiem wam, nic większego by w ich życiu się nie stało. Ja się cieszę, że powiem wam, idę za Jezusem, chcę się uczyć. Bo doświadczam ciągle to nowych cudów. Popełniam też błędy, ale też widzę, jak Jezus mnie błogosławi, jak cuda się dzieją. Większe i mniejsze, bo idę za Nim, bo się uczę. Nie możesz poprzestawać na tym, co tylko się stało. Moje pytanie, czy dzisiaj też doświadczasz cudów Jezusa? Jezus jest wieczny. To albo ty nie idziesz za Nim, albo coś innego. I zobaczcie, co Paweł mówi. Jakie ma być nasze postępowanie? My, chrześcijanie, którzy narodziliśmy się z Boga, którzy mamy ten największy cud, cud nowego życia w nas, że Jezus nas zamieszkał w naszym sercu. I Filipian mówi tak: Paweł, jakie ma być nasze życie, nasze podejście do życia z Jezusem? Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie samym nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną i zdążając do tego, co przede mną. Paweł mówi, fajnie, różne cuda przeżywałem, ale dalej podążam, zapominam to jak gdyby i dalej idę za Jezusem, aby nowe rzeczy doświadczać. Kiedy Piotr zostałby przy tych rybach, nie widziałby innych wielkich cudów. Nic by się nie działo w jego życiu. Tak więc takie nasze ma być nastawienie. My, chrześcijanie, którzy idziemy już wiele lat za Panem Jezusem, mamy tak jak Paweł nam mówi, zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Zapominam o tym, co za mną i zdążam do tego, co przede mną. Tak więc nie możesz zostać na jednym miejscu. Jakie jest twoje chrześcijaństwo dzisiaj? Czy jest ta żywa woda, że czujesz, że Duch Święty cię prowadzi? Czy czujesz, że masz tą chęci do uczenia się? Czy też po prostu się tylko cieszysz tym, co kiedyś było? I tu przychodzisz i tak niedziela za niedzielą. Jakim jesteś uczniem? Jeszcze jeden fragment z Ewangelii Łukasza. Bardzo mocny fragment. Ewangelia Łukasza, 14, rozdział 33, werset. Tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, co ma, nie może być uczniem moim. I ostatni werset, który mówi, że nie możesz być uczniem moim, kiedy się nie wyrzekniesz wszystkiego, co masz. Powiem wam, czasami tak trzymamy to nasze, bo nie chcemy się wyrzec tego, co jest nasze. A Bóg mówi, musisz się wyrzeknąć. Dlaczego? Dlaczego tak Pan Jezus mówi tobie i mi? Dlatego, że On kupił ciebie. Słowo Boże mówi, że zostałeś kupiony. Ma prawo tak Jezus mówić, bo zostałeś kupiony przez drogocenną Jego krew, mówi nam Słowo Boże. Wielu ludzi się waha, pójść za Jezusem czy nie pójść. No fajnie tu przyjść, fajnie słuchać. Ale czy oddać Mu swoje życie, czy nie oddać? Czy pójść na całego, czy nie? Jezus mówi, jeśli chcesz być uczniem, wyrzeknij się wszystkiego, co masz. Wyrzeknij się swojego ja. Wyrzeknij się swoich ambicji. Wyrzeknij się tego, co ludzie może powiedzą po tym, jak oddasz Mu swoje życie. I dalej się wyrzekaj. Mamy tyle pomysłów na życie, ale musimy się wyrzekać i słuchać Jezusa. Dlaczego? Bo On nas właśnie kupił. Jesteś kupiony przez Jego krew. Mówi nam pierwszy Piotra. Nie rzeczami znikomymi, ale czym zostaliśmy kupieni? Drogocenną krwią Pana Jezusa. Tam na krzyżu przelała się krew za Twoje grzechy, Twoje nieprawości. Pan Jezus Cię tam kupił. Dlatego On ma prawo powiedzieć, że musisz się wyrzec wszystkiego. A często człowiek nie chce się wyrzec wszystkiego. I tak trzyma to wszystko swoje. Lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego. Bracia i siostry, podsumowując, życzę wam, abyście się uczyli u Pana Jezusa. Bo im szybciej się, im pilniej będziemy się przykładać, tym więcej się nauczymy. A tego chyba każdy uczeń chce. Nikt nie chce zostawać w jednej klasie. I ja widzę w swoim życiu z Bogiem. Jeśli nie przerobię tej lekcji, nie mam marzyć o drugiej, trzeciej klasie. I tak też jest w życiu z Bogiem. Chodzimy do zakładu karnego, jeden taki nerwowy jest więzień. A my mówimy mu z Andrzejem, musi Bóg w tobie to wypalić. Nic nie musi, nic nie musi. Na takie sytuacje, że te lekcje będziesz musiał przerobić. On się denerwuje tam. No chyba, że porzucamy naszą książkę, nasz tornister i nie chcemy iść za Jezusem, wtedy nic nie musi. Wtedy nic się nie będzie działo w naszym życiu. Ale powiem ci, drogi bracie, droga siostro, powiem wam, że albo Jezus będzie nas uczył Bożych dróg, albo świat będzie uczył nas swoich dróg. Nie ma innej drogi. Biblia mówi, że są dwie drogi, prawda? Albo będzie cię świat uczył, jak chodzić po tej ziemi, albo cię Jezus będzie uczył swoich rzeczy. I nie ma, pamiętajmy, nie ma chrześcijaństwa bez uczniostwa. To chcę, abyście zapamiętali. I nie ma lepszego nauczyciela nad Jezusa. I na koniec jeden fragment chcę w przypowieści Salomona i tym chcę zakończyć drugi rozdział. Przypowieści Salomona, drugi rozdział, od 1 do 13. I zobaczcie, co daje nam uczenie się od Boga, od naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przeczytajmy ten fragment. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów ukrytych. Wiecie, jak w czasach tych kiedy jeździli kowboje i wiedzieli, że tam gdzieś jest nad rzeczką jakiś kawałek działki, tam jest skarb, tam złoto można płukać i całe siły, jechali dzień i noc, aby zająć tą działkę. I sobie Boże mówi, jeśli tak będziesz szukać Bożej mądrości, Bożego, tych Bożych skarbów, mówi 4 werset. I jak pożądać tego będziesz jak srebra, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Czyż nie tego chcemy, mądrości do życia? Ja potrzebuję mądrości do życia. Często takie sytuacje i tego potrzebuję, bo chcę dobrze postąpić. I co dalej Słowo Boże mówi? Gdyż Bóg daje mądrość, z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Bóg da ci mądrość, jak żyć. Czasami nie wiesz, jak żyć, co zrobić ze swoim życiem. On da ci poznanie i rozum. Dalej, On zachowuje swoją pomoc dla prawych. Jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie. O, chwała Panu Jezusowi. On jest moją tarczą. Strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Wtedy zrozumiesz sprawiedliwość, prawo i prawość. Każdą dobrą drogę. Gdyż mądrość wejdzie do twojego serca, a poznanie będzie miłej twojej duszy. Rozwaga czuwać będzie nad tobą, roztropność cię strzec. Zachowując się od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie. Iluż to ludzi dzisiaj mówi właśnie przewrotnie. Od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi. Którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności. Których ścieżki są krzywe, którzy ze swoich dróg zbaczają na manowce. To otrzymasz, jeśli